Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Catching the Big Fish Meditation, Consciousness
and Creativity Davida Lynch'a to krótka książka łącząca autobiografię artysty, refleksję o twórczości oraz popularyzację medytacji transcendentalnej. Opublikowana w 2006 roku, nie jest ani klasycznym podręcznikiem medytacji, ani szczegółową analizą filmów autora Eraserhead, Blue Velvet i Mulholland Drive.
Składa się z bardzo krótkich, swobodnie ułożonych rozdziałów, w których Lynch opisuje własne doświadczenia zawodowe, sposób pracy nad pomysłami i przekonanie,
że stan umysłu wpływa na jakość tworzenia. Tytułowa metafora wielkiej ryby oznacza ideę o większej sile, złożoności i emocjonalnym zasięgu. Według Lyncha, aby ją uchwycić, nie należy jedynie intensywnie myśleć, lecz pogłębiać świadomość. Książka pokazuje również praktyczną stronę jego pracy, potrzebę przygotowania, ochrony czasu twórczego, zaufania intuicji oraz zachowania autorskiej spójności.
Jej celem jest raczej podzielenie się osobistą metodą niż udowodnienie uniwersalnej teorii kreatywności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, metafora wielkiej ryby jako model powstawania idei, centralną figurą książki jest porównanie idei do ryb. Małe ryby można złapać w płytkiej wodzie, natomiast powiększe trzeba zanurkować głębiej.
Lynch nie przedstawia tego jako techniki burzy mózgów ani recepty na natychmiastową inspirację.
Metafora wyraża jego przekonanie, że najcenniejsze pomysły pojawiają się, gdy człowiek ma dostęp do spokojniejszego i mniej rozproszonego stanu uwagi.
Bertuxschit, w tym ujęciu pomysł nie jest w pełni konstruowany od zera przez świadomy wysiłek.
Częściej nadchodzi jako fragment obraz, nastrój, dźwięk, pojedyncza sytuacja albo niejasne skojarzenie. Istotny jest dalszy etap.
Lynch podkreśla, że fragment nie musi od razu tłumaczyć całego dzieła. Może przyciągnąć kolejne elementy, które stopniowo ujawniają relacje między postaciami, obrazami, dźwiękami i strukturą opowieści. Jako przykład własnej praktyki wskazuje, że Blue Velvet zaczęło się od kilku odrębnych bodźców, między innymi wyobrażenia czerwonych ust, zielonego trawnika i piosenki Bobby'ego Wintona.
Wartość tej koncepcji polega na obronie wczesnej, niepełnej intuicji przed przedwczesnym racjonalizowaniem. Twórca ma rozpoznawać, czy dany zalążek go porusza, a następnie tworzyć warunki, by mógł się rozwinąć.
To podejście dobrze opisuje sztukę filmową Lyncha, gdzie znaczenie często rodzi się z zestawień, a nie z dosłownego wyjaśnienia. Po drugie, medytacja transcendentalna jako osobiste źródło stabilności i skupienia. Lynch pisze o medytacji transcendentalnej przede wszystkim przez pryzmat osobistego doświadczenia. Zaczął ją praktykować w 1973 roku, w trudnym okresie pracy nad Eraserhead, gdy mierzył się z presją finansową i rodzinną. Nie buduje jednak dokładnego kursu praktyki ani nie omawia jej procedur krok po kroku. Jego główna teza jest bardziej egzystencjalna, regularna medytacja pomogła mu ograniczyć lęk, negatywność i wewnętrzne napięcie, a dzięki temu odzyskać zdolność konsekwentnej pracy. Dla Lyncha spokój nie oznacza wyeliminowania mrocznych tematów ze sztuki. Jego filmy nadal mogą opowiadać o przemocy, strachu, pożądaniu czy rozpadzie tożsamości, ponieważ konflikt należy do świata i do opowieści. Medytacja ma zmieniać nie tematykę dzieła, lecz pozycję twórcy wobec własnych emocji i zewnętrznej presji. Umożliwia obserwowanie problemów z większym dystansem, zamiast całkowitego podporządkowania się im.
Ta różnica jest ważna, bo książka nie traktuje dobrego samopoczucia jako warunku tworzenia wyłącznie rzeczy pogodnych.
Lynch łączy medytację z ideą poszerzania świadomości i z pojęciem zunifikowanego pola, zapożyczonym z języka fizyki.
Są to jego osobiste, duchowe interpretacje, nie zaś argument naukowy przedstawiony w rygorze akademickim.
Czytelnik może więc oddzielić relacje o realnych korzyściach z regularnej praktyki od metafizycznych wyjaśnień autora. Najbardziej sprawdzalny wymiar jego świadectwa dotyczy dyscypliny, koncentracji i odporności potrzebnych przy długotrwałej pracy. Po trzecie, od zalążka do filmu przygotowanie. Narzędzia i ciągła reakcja. Książka jest użyteczna nie tylko dlatego, że mówi o inspiracji, lecz także dlatego, że przypomina o warunkach niezbędnych do jej wykorzystania.
Lynch rozróżnia moment pojawienia się idei od mozolnej realizacji. Nawet mocny zalążek nie zastępuje przygotowania, czasu ani środków potrzebnych, aby przeobrazić go w film, obraz czy inny projekt. Twórca powinien być gotów do działania, mieć odpowiednią przestrzeń pracy i narzędzia, ponieważ świeży impuls łatwo traci energię, kiedy nie można go od razu zapisać, sprawdzić lub rozwinąć. Lynch opisuje rozwój dzieła jako proces działania i reakcji. Oznacza to, że kolejne decyzje nie wynikają wyłącznie z gotowego planu. Po wykonaniu jednego kroku artysta obserwuje efekt i odpowiada na niego następnym krokiem. Taka metoda nie jest chaosem ani pochwałą improwizacji bez granic. Wymaga uważności, pamięci o pierwotnym impulsie i zdolności odróżniania przypadkowej atrakcyjności od elementu, który naprawdę należy do powstającej całości. Doświadczenie Eraserhead nadaje tym uwagom konkretny ciężar. Film powstawał przez lata, etapami, mimo ograniczonych zasobów i trudności osobistych. Lynch przedstawia wytrwałość jako efekt stałego powracania do pracy, a nie romantycznego natchnienia. Dla osób tworzących poza kinem najważniejsza lekcja brzmi więc prosto: warto chronić nieprzerwany czas wykonawczy. Pomysł potrzebuje zarówno otwartości umysłu, jak i praktycznej infrastruktury. Bez niej pozostaje tylko obietnicą, a nie dziełem. Po czwarte, intuicja autora i prawo widza do własnej interpretacji. Lynch konsekwentnie broni intuicji jako narzędzia podejmowania decyzji artystycznych. Nie proponuje jednak, by zastąpić nią rzemiosło albo odpowiedzialność za formę. Intuicja jest dla niego sposobem rozpoznawania, czy obraz, scena, dźwięk lub rozwiązanie narracyjne pozostają wierne wewnętrznej logice dzieła. Szczególnie w filmie, gdzie łączą się słowo, obraz, aktorstwo, montaż i dźwięk, spójność nie zawsze daje się wyprowadzić z prostego zestawu reguł. Twórca musi czasem zaufać temu, że element działa, choć nie potrafi jeszcze przełożyć jego działania na jednoznaczną interpretację. Z tym stanowiskiem wiąże się jego niechęć do objaśniania znaczeń własnych filmów po ich ukończeniu. Lynch uważa, że film powinien bronić się sam i że intuicja widza jest uprawniona. Odbiorca nie musi odtworzyć jednej ukrytej odpowiedzi, aby jego doświadczenie było wartościowe. Taka postawa wyjaśnia, dlaczego jego dzieła pozostawiają miejsce na niepewność, wieloznaczność i osobiste skojarzenia. Jednocześnie książka nie głosi, że każda interpretacja ma identyczne oparcie w samym utworze. Lynch mówi raczej o autonomii przeżycia widza niż o całkowitej dowolności. Autor nadal odpowiada za każdy element filmu i pragnie ochronić jego integralność przed naciskami zewnętrznymi. Jest to ważne napięcie w jego myśleniu. Dzieło ma powstawać pod wyraźnym autorskim kierunkiem, ale po spotkaniu z publicznością nie powinno zostać zamknięte oficjalnym komentarzem. Forma ma przekazać to, czego nie da się w pełni powiedzieć wprost. Na koniec, cyfrowe kino, dźwięk i twórcza, wartość nie do powiedzenia. Do części poświęconej technologii Lynch ujawnia, że jego zainteresowanie cyfrowym wideo nie wynikało wyłącznie z wygody produkcyjnej. Cenił w nim elastyczność, dostępność i odmienny charakter obrazu. W czasie, gdy pisał książkę, entuzjastycznie odnosił się do niskiej rozdzielczości cyfrowych kamer, ponieważ mniejsza ilość informacji wizualnej mogła, jego zdaniem, zostawić odbiorcy przestrzeń do wyobrażania sobie. Ciemniejszy narożnik kadru albo nie do końca czytelny szczegół nie są tu techniczną wadą, lecz potencjalnym źródłem tajemnicy. To stanowisko jest spójne z jego ogólniejszym rozumieniem kina. Lynch traktuje film jako język zdolny wyrażać sprawy duże i abstrakcyjne, których nie da się bez strat przełożyć na dosłowne zdania. Niedopowiedzenie ma zatem funkcję aktywną, pobudza widza do współtworzenia doświadczenia przez uwagę, pamięć i skojarzenia. Nie chodzi o celowe zaciemnianie wszystkiego, ale o unikanie nadmiaru wyjaśnień, które może osłabić atmosferę. Ważne miejsce zajmuje także dźwięk. Lynch, pracujący jako reżyser i artysta dźwiękowy, widzi w nowych nośnikach możliwość silniejszego wyeksponowania warstwy audialnej. Jego uwagi o przyszłości kina są zwięzłe i częściowo mocno osadzone w technologicznych nadziejach połowy pierwszej dekady XXI wieku. Mimo to zachowują wartość jako przypomnienie, że wybór medium wpływa na estetykę. Technologia nie jest neutralnym pojemnikiem dla historii, lecz współkształtuje sposób jej odczuwania. Podsumowując, Catching the Big Fish najlepiej trafi do czytelników zainteresowanych twórczością Davida Lyncha, praktyką artystyczną oraz relacją między skupieniem psychicznym a pracą kreatywną. Może być wartościowa dla filmowców, pisarzy, muzyków, plastyków i osób pracujących nad długimi projektami, ponieważ przypomina o konkretnych sprawach ochronie czasu, gotowości do uchwycenia fragmentu pomysłu, potrzebie narzędzi oraz konieczności konsekwentnego kończenia pracy. Równie dobrze mogą po nią sięgnąć odbiorcy ciekawi, jak sam Lynch łączy medytację transcendentalną z własną metodą działania. Nie jest to jednak książka dla kogoś, kto oczekuje systematycznego poradnika medytacji, krytycznej historii kina albo pełnej interpretacji filmów autora. Jej krótkie rozdziały, powtórzenia i metafizyczny język mogą sprawiać wrażenie zbyt ogólne. Koncepcje dotyczące świadomości i zunifikowanego pola należy czytać jako element osobistego światopoglądu Lyncha, a nie jako naukowo udokumentowaną teorię kreatywności. Na tle typowych poradników wyróżnia ją połączenie intymnej relacji z pracy artysty z obroną niejednoznaczności. Lynch nie sprowadza kreatywności do produktywności, planowania ani zestawu mierzalnych nawyków. Pokazuje ją jako dialog między intuicją, rzemiosłem i wytrwałością. Zarazem nie romantyzuje samego natchnienia, bo stale wraca do realiów realizacji budżetów, presji, przygotowania i decyzji. To niewielka, przystępna książka, która daje raczej wgląd w szczególną postawę twórczą niż uniwersalną instrukcję jej naśladowania. Jeśli chcesz nas wesprzeć, David Lynch, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.